radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest lekarzem, dziekanem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, konsultantem krajowym w tej dziedzinie medycyny. Profesor doktor habilitowany Radosław Owczuk. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Chciałam jeszcze dodać, że pan profesor Radosław Owczuk jest lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, ale też naukowcem, a jego zainteresowania obejmują takie tematy jak wpływ znieczulenia na układ krążenia, leczenie sepsy, wstrząsu septycznego oraz intensywną terapię w urazach wielonarządowych. Profesor ma na swoim koncie około 180 publikacji, w tym w międzynarodowych renomowanych czasopismach. Jest autorem podręcznika dla lekarzy Anestezjologia i Intensywna Terapia, a łączny impact factor to 197,295, indeks Hirsch'a 20 i liczba cytowań ponad 1900. No imponujący dorobek, ale jak to się stało, że pan profesor zainteresował się w ogóle intensywną terapią i anestezjologią? To takie ciężkie chyba dziedziny medycyny są.
Ja lubię wyzwania, natomiast to się nie zaczęło bezpośrednio po studiach. Ja zaraz po studiach trafiłem do kliniki pediatrii, która była kierowana wtedy przez panią profesor Annę Balcerską. Zresztą zrobiłem tam doktorat i promotorem była pani profesor. Ale miałem to szczęście, że trafiłem do kliniki pediatrii na oddział obserwacyjno-zakaźny do osoby szczególnej, do pani dr Jolanty Ulewicz-Filipowicz, wybitnego pediatry, takiego lekarza, który, jak to się mówi w naszym żargonie zawodowym, miał nosa, czyli rzeczywiście miał, pani doktor miała i ma wyczucie do wielu sprawców pediatrii. Zresztą w intensywnej terapii podobnie, gdzie pacjent nie współpracuje, jest bardzo ważne. I my na tym oddziale zajmowaliśmy się bardzo ciężko chorymi dziećmi. To znaczy leczyliśmy sepsy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zatrucia lekami, zatrucia grzybami. To było 25 lat temu, proszę państwa. Teraz trudno w to uwierzyć, ale prawda jest taka, że my dostawaliśmy dzieci z innych szpitali, choćby dlatego, że w tych szpitalach brakowało porządnych antybiotyków. A my tym dysponowaliśmy. Potem w miarę upływu czasu, ja spędziłem tam 4 lata, profil kliniki się trochę zmieniał, zmieniał się profil oddziału. Zacząłem jeździć w pogotowiu ratunkowym, początkowo na karetce pediatrycznej, potem na karetce reanimacyjnej, bo system dozwalał na pracę takich lekarzy. Generalnie dalej byłem zainteresowany stanami zagrożenia życia, a trochę w pracy codziennej w klinice tych stanów było już szczęśliwie mniej. I to przekierowało moje zainteresowania w kierunku anestezjologii intensywnej terapii, gdzie de facto na co dzień zajmujemy się stanami zagrożenia życia.
Wielu naszych słuchaczy może pana kojarzyć z występów w telewizji w ostatnich miesiącach, nawet latach, bo jest pan też aktywny jako naukowiec, dementujący w mediach wiele takich nieprawdziwych informacji związanych m.in. z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Z tymi informacjami, które ludzie powtarzają. Czy pana zdaniem pandemia, to, że teraz ona jakby ulega takiemu podobnoż wypłaszczeniu, jak to się mówi o niej, nas czegoś nauczyła? Nauczyła, przekonała do medycyny opartej na faktach, nauczyła nas szacunku do nauki, czy wręcz przeciwnie? Będzie coraz więcej ludzi, którzy będą ludzie, którzy będą podważali. No teraz znowu to podobno troszkę rośnie.
Tak, tak. Ja już kilka wypłaszczeń było i różnych komunikatów, więc tutaj byłbym bardzo ostrożny, bo ten wirus jest dosyć nieobliczalny i żeśmy się o tym przekonywali. Dobrze by było, żebyśmy się już więcej nie musieli przekonywać. Niemniej powinniśmy być przygotowani na różne scenariusze, również w kontekście tego, co się dzieje u nas jeżeli chodzi o sprawy populacyjne, prawda, i gwałtowny przyrost populacji, w tym obywateli Ukrainy, którzy w dużej części są niezaszczepieni przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Niemniej rzeczywiście można trochę ubolewać nad tym, że zamiast promować pewne rzeczy, opowiadać o oczywistościach, to musieliśmy skupiać się w dużej części na dementowaniu fake newsów, których było mnóstwo, w których negowano istnienie wirusa, negowano istnienie pandemii, negowano, dalej się neguje sens szczepień ochronnych.
Ja wejdę w słowo przy takiego jednego fake newsa, chciałabym zacytować. Oczywiście to jest nieprawda, proszę Państwa. Jeden z nich mówił, że do szpitali przyjmuje się pacjentów wydolnych oddechowo, ale zamiast ich leczyć, to się ich podłącza pod respiratory, co powoduje śmierć i w ten sposób zawyżane są statystyki zgonów covidowych. To było na początku wprawdzie tej pandemii, ale takie nieprawdziwe informacje bardzo szkodzą, prawda?
Znaczy one są niedorzeczne, nawet trudno je nazwać nieprawdziwymi. Nikt, nikogo, kto nie wymaga wentylacji mechanicznej, nie podłącza mu respiratora, bo nie ma takiej potrzeby. Zresztą prawda jest taka, że pandemia to jest ten okres, gdzie lekarze różnych specjalności nauczyli się technik wspomagania oddechu, takich jak chociażby tlenoterapia wysokoprzepływowa, co mocno ograniczyło liczbę intubacji, konieczności stosowania respiratora. No, mamy pewien lęk, wiemy o tym doskonale, że śmiertelność na oddziałach intensywnej terapii i przed pandemią i w czasie pandemii jest duża i prawda jest taka, że rodzi się pewnego rodzaju skojarzenie, że zaintubowanie, wentylacja w jakiś sposób wiąże się ze śmiercią. Jeżeli są wskazania do wentylacji mechanicznej, to ona jest nieuchronna, bo nie da się przeżyć bez stosowania wspomagania, czy wsparcia, czy zastąpienia czasami oddechu oddechem mechanicznym. Często jest tak, że pacjenci byli w niezwykle ciężkim stanie, również dlatego, że ulegali tego typu ułudom, że nie ma infekcji i trafiali w stanie no, preagonalnym, czy wręcz agonalnym. A jeżeli ktoś trafia w stanie umierania, to de facto nikt i nic nie jest w stanie go tak naprawdę wyleczyć, stąd być może również te wyniki. To smutne, że takie rzeczy krążyły, będą krążyć. To jest oczywiste. Część osób zbija kapitał polityczny, to wiemy, robi sobie popularność.
Albo biznes,
oczywiście. Ja tutaj też mam jakby szczęście takie, że prawie 2 lata temu pan profesor Jerzy Duszyński, czyli prezes Polskiej Akademii Nauk, powołał mnie do grupy przy prezesie Polskiej Akademii Nauk do spraw COVID-19. Niezwykle ciekawa grupa, proszę państwa, bo tam na kilkanaście osób jest tylko 2 lekarzy. Szczęśliwie z Gdańska, pan profesor Tomasz Smiatacz, znany państwu, i ja. Natomiast pozostali członkowie tej grupy to są, jest socjolog, psycholog, ekonomista, geograf. Naprawdę muszę przyznać, że to dało nam, przynajmniej mnie osobiście, ale myślę, że również czytelnikom naszych stanowisk, bardzo ciekawy obraz pandemii, bo rzeczywiście padały takie zarzuty, że patrzymy na pandemię jednostronnie. Ja byłem członkiem Rady Medycznej przy premierze i jak państwo wiecie, jestem w grupie, która zrezygnowała z uczestnictwa w tej radzie, gdzie jednym z motywów, jakie były przedstawiane, że my mamy jednostronne spojrzenie, bo wyłącznie lekarze, chcielibyśmy tylko z lekarskiego punktu widzenia. No i bez wątpienia trudno jest być lekarzem i jakby nie patrzeć z lekarskiego punktu widzenia. Natomiast ten kontakt z profesorem Duszyńskim, profesorem Richardem, dr Affelt, całą grupą znakomitych naukowców ze wszystkich obszarów praktycznie, których pandemia dotknęła, chyba nie ma dziedziny życia, której by pandemia nie dotknęła, daje naprawdę zupełnie inne wyobrażenie, podejście i bardzo serdecznie polecam Państwu przeczytanie tych materiałów, które są krótkie i napisane bardzo przystępnie.
Potrzebujemy jakiegoś takiego opracowania naukowego na temat tego właśnie tych fake newsów i tego, żeby ludzie nie słuchali pana z internetu czy pana z pani z Instagrama, tylko zaufali lekarzom, bo może my coś, lekarze, dziennikarze, robimy coś źle, że nie dociera to, może ta wiedza jest zbyt fachowa, nie podana przystępnie. Jak pan uważa?
Ja myślę, że zawsze będzie grupa negująca wszystko, taka, którym jest wygodnie. Znamy przypadki takie, że ktoś się chętnie szczepił, po czym opowiadał w mediach, że szczepienie jest złem, prawda? Również dlatego, że to przysparzało jakieś korzyści. Zawsze będą osoby negujące. Myślę, że to mamy wpisane, jakby zresztą nie dotyczy to tylko Polski czy Polaków. To chyba w każdym kraju były grupy, które w jakiś sposób no, generowały tego typu informacje, rozpowszechniały je. Bardzo trudno, to naprawdę jest diagnoza nielekarska, na pewno nie w mojej całej specjalności, jaka jest przyczyna tego typu zachowań. Myślę, że to jest niezwykle ciekawe zjawisko dla socjologów, psychologów społecznych, bo tak naprawdę powinniśmy to zbadać. My powinniśmy wykorzystać pandemię do wielu rzeczy. Również po to, żeby zbadać, dlaczego takie rzeczy miały miejsce, czy mają miejsce i co zrobić, żeby w przyszłości nie miały, bo to są zjawiska szkodliwe.
Panie profesorze, a wróćmy do intensywnej terapii. I jakie wątpliwości dotyczące tego leczenia musi pan rozwiewać najczęściej, wyjaśniać? Jakie pytania pan słyszy od rodzin, od bliskich swoich pacjentów?
Tak, tu jest bardzo cenne spostrzeżenie. Proszę państwa, my jesteśmy tą grupą, która z pacjentem ma do czynienia bezpośrednio, ale zasadniczo z pacjentem nieprzytomnym albo takim, który słabo współpracuje. I rzeczywiście jest tak, że tak jak w normalnej sytuacji odbiorcą informacji jest bezpośrednio pacjent. On może podejmować szereg decyzji, zadawać różnego rodzaju pytania, to w przypadku naszych pacjentów z reguły informacje są udzielane członkom rodziny, co też nie jest takie proste, chociażby ze względu na migrację, prawda? Tu różnego rodzaju aspekty techniczne również mają znaczenie. No, zasadniczo zawsze jest pytanie, co się wydarzy. Mało czasami jest przemyśleń, dlaczego do czegoś doszło, prawda? Bo to różne zdarzenia mają wpływ na to, że pacjent wymaga intensywnej terapii. Zawsze pytania są o rokowanie. Pytania, którego bardzo nie lubię i na które nie odpowiadam, na przykład ile jest procent szans na przeżycie, to odpowiadanie na to pytanie, no, niczego nie zmienia, nikt nie wie, jak będzie 20, czy ktoś się mieści w tej 20, czy w pozostałych 80%, prawda?
Może jest kwestia tego, że ludzie chcą mieć nadzieję.
Ale nadziei my nigdy nie odbieramy. Ja, jeżeli nie ma sytuacji jednoznacznie beznadziejnej, bo mamy rzeczywiście sytuację, kiedy na przykład jest stwierdzona śmierć mózgu i de facto rozpoznany zgon, ja zawsze mówię rodzinie, że rodzina ma mieć nadzieję. Nawet jak im powiem, że jest 1 promil szansy, to prawda jest taka, że rodzina jest po to, żeby mieć nadzieję. Chociaż różne bywają podejścia. Są ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, że się powiedziało prawdę, a są tacy, którzy bardzo dziękują, bo to trzymało ich przy jakiejś nadziei, nawet jeżeli sprawa kończyła się źle. To jest bardzo indywidualne. Nam też często jest trudno rozpoznać, jakie jest oczekiwanie członka rodziny.
A panie profesorze, pytają pana, czy on mnie słyszy, czy ona mnie słyszy?
Tak, pytają, bo po pierwsze wielu pacjentów słyszy, dlatego że dawno minęły czasy tak zwanego plegizowania pacjentów, czyli zwiotczania i stosowania głębokiej śpiączki. To my stosujemy w tej chwili sporadycznie. Są szczególne sytuacje. Początkowa faza leczenia ostrej niewydolności oddechowej, czasami stan padaczkowy, kiedy rzeczywiście trzeba wprowadzić pacjenta w stan śpiączki.
Ten stan śpiączki to jest coś takiego jak w czasie operacji, tak? Czyli taka narkoza.
Coś zbliżonego do narkozy. Natomiast generalnie staramy się pacjentów utrzymywać w stanie sedacji o różnej głębokości. Głębokiej sedacji, kiedy są zachowane odruchy, ale pacjent również możemy powiedzieć, że nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Płytkiej sedacji, kiedy daje się łatwo wybudzić, a najchętniej, kiedy dochodzi do poprawy stanu, tak zwanej sedacji kooperatywnej. Czyli pacjent leży, jest przytomny i współpracujący, bo trudno jest znieść pobyt na intensywnej terapii bez stosowania tych leków. Rurki, cewniki, kable, dźwięki, światło i tak dalej, to wszystko powoduje, że ten pobyt dla pacjenta przytomnego, niescedowanego jest bardzo trudny, wręcz nie do zaakceptowania. Natomiast rzeczywiście jest tak, trzeba to sobie powiedzieć jasno, że najmniej wyłączonym zmysłem w czasie naszych procedur upośledzających albo wyłączających świadomość jest słuch. I ja dlatego radzę rodzinom, że nawet jeżeli pacjent sprawia wrażenie, że on dosyć głęboko śpi, to żeby pewnych rzeczy przy pacjencie nie omawiać. Nie spierać się, nie mówić o rzeczach, które pacjent nie chciałby usłyszeć albo nie powinien usłyszeć. A różne rozmowy się odbywają oczywiście, to sobie zdajemy z tego sprawę przy takim pacjencie, jak myślimy, że bliska nam osoba śpi. Może być tak, że ona rzeczywiście śpi, może być tak, że percepuje pewne rzeczy, może percepować nieświadomie, możemy zaobserwować reakcję, że komuś poleci łza, a wcale nie uświadomił sobie tego, co mówimy. ale równie dobrze może być tak, że pacjent słyszał, zrozumiał i potem może nam poopowiadać różne historie.
Będzie pamiętał pacjent wszystko.
Staramy się robić wszystko, żeby nie pamiętał, ale wrażliwość na leki jest różna.
Są tacy, którzy pamiętają. Tak, panie profesorze, a chciałabym jeszcze wrócić do takich, zapytać właściwie, dlaczego się wprowadza w ten stan sedacji pacjenta. Na przykład przyjeżdża człowiek przytomny z wypadku i dlaczego jest ta śpiączka?
Jeżeli człowiek jest przytomny i nie budzą wątpliwości jego pewne parametry życiowe, czyli ma określoną punktację w skali śpiączki Glasgow, to się nie wprowadza pacjenta w stan sedacji, chyba że istnieją na przykład wskazania takie jak zabieg operacyjny, trudny zabieg, poważny zabieg, obrażenia wielonarządowe i lepiej jest dla pacjenta, jeżeli on pierwsze doby po urazie rzeczywiście będzie poddany wentylacji mechanicznej i sedacji. Takim bezwzględnym wskazaniem do sedowania po urazie są głównie urazy czaszkowo-mózgowe. Mózg musi w cudzysłowie odpocząć, musimy zwolnić jego metabolizm, zmniejszyć zapotrzebowanie na tlen i składniki odżywcze, bo mózg reaguje obrzękiem. My tego obrzęku dobrze leczyć nie umiemy. To znaczy proces jest trudny do opanowania przy pomocy metod farmakologicznych. My to, co możemy zrobić, to oszczędzać mózg i zapobiegać tak zwanym urazom wtórnym, czyli takim skutkom niewłaściwego postępowania, niedotlenienia na przykład, czy niedostatecznie wysokiego ciśnienia tętniczego, co powoduje, że obszar uszkodzenia się powiększy niepotrzebnie, bo można temu w wielu przypadkach zapobiec. I wtedy po to, żeby ten mózg utrzymać w stanie spokoju, on liczymy na to, że przyjdzie taki moment, że obrzęk zacznie mijać po prostu. Tkanka ma zdolność do tego, że ulega naprawie. Dajemy czas pacjentowi na to, żeby ten proces się mógł wydarzyć. Utrzymywanie pacjenta przytomnego, pobudzonego, niescedowanego będzie powodowało, przede wszystkim będzie powodowało narastanie obrzęku, co się może skończyć wgłobieniem tak zwanym i śmiercią mózgu.
Czyli tutaj to są takie sprawy, które też z rodziną musicie omawiać, lekarze, prawda? Że dlaczego? Przecież on jest przytomny, o co wam chodzi? Dlaczego chcecie go wprowadzać w stan sedacji?
Z reguły scenariusz jest taki, że jak przyjeżdża chory z wypadku, to biorąc pod uwagę sprawność służb ratowniczych, jeżeli są wskazania, był uraz czaszkowo-mózgowy, to już jest zaintubowana tchawica i chory jest w cudzysłowie uśpiony. I tutaj tego typu dyskusji z reguły nie ma. Zresztą ja powiem tak, my leczymy pacjentów w poważnym stanie, bardzo poważnym stanie. Z reguły na początku tych dyskusji aż tak wielkich nie ma. Ludzie akceptują nasze...
Ja pytam o to, bo ludzie czasami chcą wiedzieć po prostu, bo nie
rozumieją
pewnych
zachowań. Ale to absolutnie nie odmawiamy prawa do informacji. Ja wręcz powiem szczerze, że jestem zadowolony, jak ktoś chce wiedzieć. Bardziej mi martwi, jak nikt nie chce wiedzieć niczego, a potem jest zaskoczone, że coś się wydarzyło.
Dzisiaj po tych 2 latach pandemii można już do chorych na intensywną terapię przyjść? Na przykład rodziny są wpuszczane?
Mamy rygory szpitalne określone, natomiast rodziny są wpuszczane zgodnie z zasadami, jakie przyjęła dyrekcja UCK.
Profesor doktor habilitowany Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, konsultant krajowy w tej dziedzinie medycyny, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy z profesorem doktorem habilitowanym Radosławem Owczukiem, dziekanem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor jest kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i konsultantem krajowym w tej dziedzinie medycyny. Panie profesorze, w ostatnich latach zaszły zmiany dotyczące leczenia pacjentów wymagających wentylowania mechanicznego, intensywnej terapii, przedłużenia im życia, wyleczenia. Co się zmieniło od czasu, kiedy pan rozpoczął swoją praktykę lekarską w tej dziedzinie?
Dużo. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że intensywna terapia jest dziedziną młodą, bo tak naprawdę jako taka powstała w Danii w latach 50. Anestezjologia jest dziedziną znacznie starszą, bo pierwsze znieczulenie ogólne to jest rok 1846. Niemniej widzimy postęp technologiczny w wielu obszarach i on się musi przekładać na naszą praktykę i na jedną i na drugą, może bardziej na intensywną terapię, gdzie my w tej chwili jesteśmy w stanie zastąpić czasowo, a w niektórych przypadkach nawet stale, z różnym skutkiem funkcje bardzo wielu narządów.
Na przykład.
Jesteśmy w stanie protezować oddychanie, zastąpić czynność nerek, w pewnym stopniu znaczącym zastąpić czynność przewodu pokarmowego odżywczą, bardzo mocno wspomóc krążenie i to w tej chwili nie tylko lekami, ale również mechanicznie, czyli wszczepialnymi urządzeniami, które powodują, że krew krąży, mimo że serce praktycznie się nie kurczy. To są głównie terapie pomostowe, służące temu, żeby pacjent dożył do przeszczepienia. Bo to jest kolejny ważny obszar, który nieprawdopodobnie się rozwinął w ciągu ostatnich lat i nieprawdopodobnie rozwinął się w Gdańsku, gdzie w UCK praktycznie mamy pełne spektrum przeszczepianych narządów. Chyba jesteśmy jedynym takim ośrodkiem w Polsce, który przeszczepia tak dużo narządów, zresztą dzięki znakomitym chirurgom i transplantologom, no i również zespołowi, którym kieruję, z bardzo dobrymi efektami płuca, wątroby, serca, nerki. To jest jakby praktyka codzienna w szpitalu, to nie jest nadzwyczajne wydarzenie. Chociażby w tej chwili trwa przeszczepienie wątroby, o godzinie 8 się zaczął zabieg, także kolejne życie, mam nadzieję, zmieni zupełnie swoje oblicze, tak? Bo to są zabiegi, które albo bezpośrednio, natychmiastowo ratują życie ze wskazań bardzo pilnych, albo dramatycznie, pozytywnie zmieniają to życie. Doszło bardzo wiele terapii. Terapii, które z punktu widzenia pacjenta są bardziej zbliżone do fizjologicznych mechanizmów. Mamy dużo lepsze techniki wentylacyjne dzięki coraz doskonalszym respiratorom, aczkolwiek dalej jest to technika inwazyjna i dalej jest to technika niefizjologiczna. Natomiast nie wydaje się, żeby w następnych latach była możliwość zastąpienia ją czym innym, chociaż mamy urządzenie, program w Polsce się rozwija całkiem nieźle, czyli nazwijmy to płuco serc, czy inaczej ECMO, to zrobiło dużą karierę w czasie pandemii COVID-19, gdzie
czyli
mieliśmy
to tłoczy
pacjentów
krew i jednocześnie oddycha, natlenia,
i natlenia i odbiera dwutlenek węgla. Tutaj ten efekt tłoczenia w takim klasycznym ECMO żylno-żylnym, on nie ma aż takiego znaczenia, ale są pacjenci, u których dochodzi do niewydolności krążenia i wtedy stosuje się taką technikę, która jednocześnie wspomaga krążenie. I to też często jest pomost. Mieliśmy taką młodą pacjentkę rok temu, u której dzięki temu dożyła do przeszczepienia płuc. Zresztą po COVID-zie inaczej nie byłoby najmniejszych szans tak naprawdę. Z pewnością ta chora by zmarła. Także tych technik jest coraz więcej. Coraz doskonalsza jest farmakoterapia. No ale z drugiej strony musimy sobie powiedzieć jedno. Mamy coraz trudniejszych pacjentów. Pacjentów jest coraz więcej trudnych, również dlatego, że wydłuża się czas trwania życia, zwiększa się liczba chorób towarzyszących, które dodatkowo obciążają tego pacjenta.
To wszystko trzeba leczyć, tak?
To wszystko trzeba współleczyć albo się zastanowić, na ile możemy pominąć leczenie pewnych obszarów po to, żeby zająć się tymi, które zawsze musimy wybierać, zawsze ważymy między, prawda, pozytywnym a negatywnym efektem terapii. To, co się też zmieniło i to sobie trzeba o tym wyraźnie powiedzieć przez ostatnie 20 lat, to jest dużo łatwiejsza rozmowa w kontekście donacji narządów, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rozpoznaniem śmierci mózgu, zresztą też inaczej trochę funkcjonujemy w tym obszarze, i niezwykle się zmieniło podejście i lekarzy, i rodzin do terapii daremnej. Czyli to, o czym kiedyś generalnie nie było mowy, w tej chwili zdarzają się, i to wcale nierzadko, rozmowy na ten temat z rodzinami chorych. W Polsce nie ma testamentu życia, nie można zadeklarować za życia, że pewnych rzeczy się nie chce, żeby robiono wobec pacjenta. a z reguły jak trafia do nas, to już pacjent nie jest w stanie żadnej świadomej woli wyrazić. I to jest również bez wątpienia duży krok w kontekście racjonalności terapii.
Panie profesorze, ale to też jest bardzo wielkie obciążenie dla was, anestezjologów, lekarzy, dla pracowników w ogóle oddziałów anestezjologicznych, prawda? Bo trzeba podjąć decyzję, no jest śmierć mózgu, trzeba przede wszystkim powiedzieć rodzinie.
Jeżeli
i podejmować
jest
dalsze...
Sytuacja, pani redaktor, to nie jest jakaś sytuacja, szczególnie, która jest szczególnym wyzwaniem, dlatego że zgodnie z polskim prawem rozpoznanie śmierci mózgu, które jest jednoznaczne, to znaczy opiera się przynajmniej w ośrodku gdańskim WCK zawsze na badaniu instrumentalnym plus na próbach klinicznych, jest decyzją komisyjną podejmowaną w grupie specjalista anestezjologii intensywnej terapii, specjalista neurologii bądź neurochirurgii. Tutaj nie ma decyzji uznaniowej, jednoosobowej. To kiedyś nazywaliśmy to orzeczeniem, to był błąd, bo orzeczenie ma w sobie pewną uznaniowość. Tutaj jest pewność i zgodnie z prawem w tym momencie kończy się leczenie. Nawet jeżeli
czyli
bije serce,
umiera po prostu.
Tak, jeżeli umiera mózg, umiera człowiek. Są sytuacje takie, kiedy po tej procedurze podejmujemy rozmowę z rodziną, jeżeli są wskazania do tego, żeby ze zwłok, bo to już są zwłoki, pobrać narządy do przeszczepienia. Nie w każdej sytuacji. Mamy gro procesu diagnostycznego, jeżeli chodzi o rozpoznanie śmierci mózgu, gdzie a priori wiemy o tym, że nie ma mowy o żadnym dawstwie. Z powodu obciążeń, z powodu sprzeciwu i tak dalej. Ale
ludzie widzą, czują, dotykają, że ciało jest ciepłe, serce bije, tak? I to jest chyba największy też problem, żeby oni zrozumieli, że tak jak pan powiedział, to już śmierć nastąpiła.
Mamy dużą regionalizację również w tym obszarze, jeżeli chodzi o podejście do śmierci mózgu. Tu rejon Polski Północnej i Pomorza, Pomorzanie są bardzo racjonalni. Tak naprawdę ja mam trochę...
Ma pan taki wgląd na cały kraj?
Tak,
jako
mam wgląd na cały kraj i na pewno mamy duże różnice regionalne. Też są duże różnice, jeżeli chodzi w ogóle o przystępowanie do procedury, co mnie martwi, bo tutaj różnic żadnych być nie powinno. Ale jakby pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Niemniej... Ja powiem tak, nie podoba mi się trochę nauczanie biologii, jakie jest w szkołach, bo się uczymy różnych dziwnych rzeczy, ale jedna wiadomość jest wpojona, że jak krew nie płynie przez mózg przez 5 minut, to mózg umiera. I to muszę przyznać, jest wiedza dosyć powszechna, co w przypadku takim, kiedy my mówimy, że zrobiliśmy badanie naczyniowe i jest trwały brak przepływu i ten mózg po prostu nie żyje, a mózg jest narządem, który umiera nieodwracalnie. Tutaj nie da się zregenerować niczego. To jeżeli doszło do śmierci mózgu, to on się już nie zregeneruje, nie odtworzy. No niestety osobowość umarła i człowiek jako człowiek umarł w takiej sytuacji i rzeczywiście w zdecydowanej większości nie ta rozmowa, ona jest trudna oczywiście i dla rodziny i dla nas, niemniej kończy się akceptacją. Proszę też pamiętać, że my szanujemy zawsze wolę rodziny, bo polskie prawo zakłada tak zwaną zgodę domniemaną. Czyli patrząc z punktu widzenia prawa, tylko wyrażenie sprzeciwu za życia
przez
powinno
spowodować...
Oczywiście. Natomiast no, nie robimy niczego wbrew rodzinie. Należy szanować zdanie bliskich. Jeżeli rodzina mówi nie, to szanujemy to zdanie.
A może tu chodzi o to, że rodzina na przykład nie zdążyła się pożegnać, nie zdążyła, potrzebuje czasu na akceptację. Bo czasami zastanawiam się, czy takie pogorszenie u takiego chorego może nastąpić z minuty na minutę, z godziny na godzinę.
Może.
I to jest takie trudne.
Może, ale pani redaktor, proszę pamiętać o jednym. Jeżeli jest rozpoznana śmierć mózgu, to kończone jest leczenie. Jakby tutaj podejście rodziny w kontekście samej procedury podarowania narządów, bo tak to nazwijmy, nie ma żadnego znaczenia, bo leczenie i tak jest skończone. Po prostu człowiek jest uznany za osobę zmarłą. To jest kwestia wyboru rodziny. Ja to powiedziałem chyba w Newsweeku w poniedziałek, że to tak naprawdę rodzina ma do rozstrzygnięcia, czy narząd pójdzie do ziemi, czy zostanie spopielony, czy uratuje komuś życie. Tu żadnej trzeciej drogi nie ma.
Panie profesorze, a anestezjolog ma to życie przywracać, utrzymywać. Jesteście obecni w wielu takich sytuacjach też przy okazji właśnie narkozy, związanych, zabiegach związanych z leczeniem, operacjach, porodami, leczeniem bólu również, bo też tym się anestezjolodzy zajmują, kwalifikacją właśnie dawców, chociażby narządów, tak jak pan powiedział. To znaczenie tego zawodu jest bardzo duże. Zapotrzebowanie też u pana profesora w klinice chyba najwięcej lekarzy i rezydentów w tej chwili. Mówił pan 80 osób, tak?
Łącznie 80 lekarzy w tej chwili.
Garną się lekarze młodzi do tego zawodu? Czy potrzeba anestezjologów?
Z dumą powiem, że mamy w przypadku województwa pomorskiego sytuację niezwykle korzystną. W przedostatnim czy ostatnim postępowaniu kwalifikacyjnym mieliśmy 4 razy więcej chętnych niż miejsc. Tutaj też jest regionalizacja.
Ale to COVID spowodował, czy ogólnie?
Nie, ja myślę, że generalnie to, że ta praca jest przede wszystkim... trochę zmieniliśmy podejście do rezydentów w skali ogólnopolskiej. To muszę przyznać, że jestem konsultantem od 6 lat i pewne rzeczy udało mi się wypracować. Również nawiązać kontakt z tymi ludźmi i iść im na rękę w wielu sprawach, bo to jest ważne w dobie mediów społecznościowych, takiej wiadomości, prawda, że coś jest niech tak, bardzo szybko się, bardzo trudno je potem jest je zatrzeć, złe wrażenie. Po drugie, zyskaliśmy na znaczeniu pewnym społecznym, bo rzeczywiście przez ostatnie 2 lata słowo anestezjolog, anestezjologia, intensywna terapia zaczęło się pojawiać dosyć mocno. Oczywiście studenci medycyny mają świadomość, co to jest za praca, prawda, jaka jest rola tego lekarza w systemie. Niemniej to, że zaistnieliśmy w obszarze jakby publicznym, społecznym, medialnym, to też ma bardzo duże znaczenie. Mamy regiony w kraju, które też mnie niepokoją, bo tam jest niedostatek chętnych. Trudno mi powiedzieć do końca dlaczego, czy to są kwestie regionalne, czy no mam nadzieję, że my jesteśmy tacy super w województwie pomorskim, wszystkie ośrodki szkolące, bo tych ośrodków szkolących jest kilka. Staramy się szkolić na jak najwyższym poziomie. Zresztą zawsze polscy anestezjolodzy uchodzili za bardzo dobrze wyszkolonych. Przecież proszę pamiętać, że kilka lat temu mieliśmy eksodus polskich anestezjologów do krajów Europy Zachodniej przede wszystkim, gdzie jednoznacznie byli bardzo chwaleni za wysoki poziom umiejętności i wiedzy, jaką prezentowali, więc ten poziom wyszkolenia jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą jesteśmy, pojutrze zaczynają się egzaminy ustne z anestezjologii intensywnej terapii. 3 dni w Gdańsku, 2 dni w Lublinie. To z tego miejsca jak mogę, to powodzenia wszystkim zdającym.
Panie profesorze, a myśmy właśnie jako słuchacze, jako pacjenci słyszeli w ostatnich tych 2 latach dużo o anestezjologach. Myślę, że wielu ludzi też pierwszy raz usłyszało, że na przykład respirator to jest bardzo takie urządzenie skomplikowane w obsłudze, że to nie jest tylko, że włączamy guzik i wszystko działa, że trzeba się szkolić, że potrzebne są pielęgniarki anestezjologiczne. W tym zakresie, jeśli chodzi o anestezjologię, udało się mimo tej pandemii w jakiś sposób, nie wiem, zachęcić pielęgniarki też do szkoleń, zapewnić właśnie ten sprzęt. Jak to wygląda w tej chwili, już po tych 2 latach działania? Bo cały czas pan ma jeszcze pacjentów z...
Znaczy zlikwidowano nam stanowisko, oddział respiratorowy dla pacjentów z COVID-19, ale jakby w tej chwili system opieki się jest przeformowany na taki, że każdy szpital będzie musiał radzić sobie we własnym zakresie, więc jeżeli taki pacjent będzie, to będziemy oczywiście go leczyć, bo no, takie są założenia nowego modelu, jeżeli chodzi o opiekę. Myślę, że ze sprzętem generalnie problemu nie ma. Agencja Rezerw Strategicznych naprawdę zrobiła bardzo dużo zakupów bardzo porządnego sprzętu. Wszystkie podmioty, które ubiegały się o sprzęt, zarówno respiratory, monitory, urządzenia do terapii narkozastępczej czy ECMO, ten sprzęt dostawały bez żadnego problemu.
Ile trzeba się uczyć, żeby to obsłużyć? Może?
Ile trzeba się uczyć?
Tak. Dostał pan z magazynu
Długo albo wcale. To znaczy to wcale nie mówię, że się nikt nie musi nauczyć. Ja jestem takim zwolennikiem tworzenia czegoś, co byśmy nazywali centrami doskonałości. To znaczy jestem przeciwnikiem tego, żeby ECMO było w każdym szpitalu powiatowym, bo jak się czegoś nie robi bardzo dużo, to nie robi się dobrze. Tak jak w każdym szpitalu powiatowym, bardzo dużo się znieczula i robi się to zapewne bardzo dobrze. Prowadzi się dużo wentylacji mechanicznych. i również robi się to dobrze. Tak, są pewne obszary i pewne zabiegi wyspecjalizowane, które uważam powinny być przydzielone do określonych centrów. Dla
tak
mnie idealnym modelem,
na
tak, jest albo model oparzeniowy. Dla mnie to jest taki idealny model, bo chory przeszczepowy, on jednak jest przygotowywany do przeszczepu pod kontrolą, prawda, ośrodka leczącego go. Chory oparzony czy chory wymagający intensywnej terapii to jest zachorowanie w stanie nagłym. Trzeba pacjenta wstępnie zaopatrzyć i przetransportować. Tutaj oparzenia, zarówno oparzenie, jak i ECMO. Świetna jest współpraca z lotniczym pogotowiem ratunkowym. To muszę powiedzieć, że te służby doskonale się sprawdziły we współpracy i tak naprawdę jest kwestia taka, żeby pacjent się znalazł we właściwym miejscu i we właściwym czasie i niekoniecznie w najbliższym szpitalu.
A pana pacjenci z kliniki wychodzą często o własnych siłach? Czy...
Moi pacjenci w ogóle nie mogą wyjść do domu z kliniki zgodnie z prawem, bo my jesteśmy tą specjalizacją jako jedną z dwóch, która ma standard organizacyjny. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji. Kilkanaście lat temu, wielu z Państwa pamięta, były strajki anestezjologów. One miały również na celu wywalczenie jakości leczenia i opieki. I jednym z owoców tego strajku jest właśnie to, że powstał standard organizacyjny. On daje pewne założenia. Naprawdę to jest bezpieczne dzięki temu w naszym kraju. Jeżeli ten standard jest przestrzegany, zakładam, że jest wszędzie przestrzegany. On również zakłada, że my nie wypisujemy pacjenta gdzie indziej niż na inny oddział szpitala. To jest bolączka polskich szpitali, że nie mamy tak zwanych oddziałów pośrednich, czy step down, tylko z oddziału takiego high-tech, gdzie jest wszystko na najwyższym poziomie technologicznym, nagle musimy lokować pacjenta na, w cudzysłowie, zwykłym oddziale. Nie ma zwykłych oddziałów, a na pewno nie ma ich w UCK, prawda? Ale no, myślę, że jakby poziom zaawansowania technologicznego, przede wszystkim ilości pielęgniarek przypadających na pacjenta, gdzie u mnie na oddziale jedna pielęgniarka zajmuje się maksymalnie dwoma pacjentami, gdzie indziej niestety takiego... No tak, dobrej jakości opieki pielęgniarskiej.
To może to jest, panie profesorze, do zmiany, do przekonsultowania, bo stają przed panem wyzwania, jako przed przyszłym prezesem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii. Został pan wybrany na prezesa elekta i obejmie pan tą funkcję za 2 lata.
Tak, za 2 lata,
no,
na zjeździe
właśnie,
w Gdańsku we wrześniu 2024 roku. Znaczy, ja myślę, że
wybrano
tyle...
pana, bo ma pan pewnie pomysł, co trzeba zrobić.
Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju chyba jednak pozytywna ocena środowiska jako konsultanta krajowego, co wcale nie jest takie łatwe, proszę państwa, bo człowiek jest trochę w rozkroku między środowiskiem lekarskim, ministrem zdrowia, płatnikiem. Trzeba tutaj znaleźć możliwość wspólnego
i
jeszcze pacjentami, wspólnego porozumienia się i dogadania się. Ja myślę, że ten sposób jakby współpracy i funkcjonowania, który 6 lat temu przyjąłem, został pozytywnie zaakceptowany. Za 2 lata już czas na kogoś innego, takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o tę funkcję. Natomiast razem możemy zrobić znacznie więcej. Będzie mi zależało na konsolidacji środowiska, bo niezależnie od tego, że to towarzystwo z nazwy jest towarzystwem naukowym, to przede wszystkim powinno to być towarzystwo opiniotwórcze. Minister zdrowia lat temu, 4 bądź 5, w jednym z przepisów prawa zaznaczył, że standardy medyczne kształtują i ustalają towarzystwa naukowe. I tak naprawdę moją rolą będzie stworzenie takich standardów medycznych, które ten poziom anestezjologii i intensywnej terapii podbiją jeszcze wyżej i zapewnią jeszcze lepszy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.
Profesor doktor habilitowany Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii. Bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.